Umiłowani w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. W tej popołudniowej chwili mamy znowuż przywilej, aby nasze umysły i serca zwrócić ku prawdom Słowa Bożego i zastanowić się nad lekcjami biblijnymi, które są właśnie lekcjami, które mają posilić nasze serce, nauczyć nas głębszego rozumowania Słowa Bożego, uczynić nas lepszymi chrześcijanami, wykształtować w nas charakter ku chwale Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest jedyny i istotny cel naszych wspólnych spotkań. To właśnie, że my mamy przywilej wspólnie się spotykać, wzajemnie właśnie udzielamy sobie tych lekcji biblijnych, wspólnych rozmowach, wspólnym rozbieraniu Słowa Bożego, które służą nam właśnie do kształtowania naszego charakteru, do pogłębiania wiedzy o Bogu i do tego, że chrześcijanin, każdy brat i każda siostra ma tą odpowiedzialność głębokiego rozumowania Słowa Bożego. To jest, bracia i siostry, wielkie błogosławieństwo. My widzimy, że to, co zdaje nam się tak piękne, tak wspaniałe, a my czasem ludziom mówimy i pomimo tego oni nie mogą tego ująć. My wtedy dopiero możemy ocenić, że to jest jednak wielka łaska. Kiedy mówimy, czasem wysilamy się całymi godzinami, ludziom mówimy o Królestwie Bożym, o innych teoriach, o duszy, o trójcy, o piekle, staramy im się te rzeczy wyjaśnić, a to jednak nic nie trafia. Pomimo całej logiki nie trafia do ich przekonania. Więc widzimy, że to jest wielkie błogosławieństwo, że nam Ojciec Niebieski pozwolił zrozumieć te rzeczy, a to tylko na podstawie tego, że my chcemy być myślącymi ludźmi. Każdy brat i każda siostra ma obowiązek być myślącym człowiekiem. A żeby być myślącym człowiekiem, to trzeba umysł również gimnastykować. My wiemy, jak człowiek, który siedzi całe życie za biurkiem, w biurze i ma tylko do czynienia z ołówkiem, no to wiemy, że jakby mu dać wykonać, kopać jakiś rów czy w polu jakąś pracę, to on za chwilę się zmęczy, biedny, spoci i nie będzie mógł pracować. Bo on nie wykonuje pracy fizycznej i jego mięśnie są nieprzyzwyczajone do wysiłku. A z mózgiem jest podobnie, z ludzkim mózgiem. Jeżeli my nie będziemy ćwiczyć naszego umysłu w rozumowaniu zagadnień biblijnych, nie tylko zagadnień biblijnych, a w ogóle wszystkich spraw życiowych, które do nas podchodzą z tej czy innej strony i to rozumować w sposób inteligentny, chrześcijanin nie powinien bać się myśleć. Myślenie powinno być dla niego odpoczynkiem po pracy fizycznej, kiedy weźmie Pismo Święte do ręki, czy literaturę biblijną, bo przez to on ćwiczy swój umysł, swój rozum, który właśnie ćwiczy i coraz może się wgłębiać w coraz to większe rzeczy. Tak jak dziecko, które tu przed chwilą widzieliśmy, opuściły lekcje biblijne, czy lekcje inne, to wiemy, że nie można go od razu uczyć z fizyki, matematyki, z wzorów różnych, pierwiastków, różniczek i całek, to są skomplikowane wzory matematyczne, tylko najpierw go zacząć trzeba uczyć od tego, że 1 dodać 1 to jest 2, że 2 razy 2 to jest 4. Ale z czasem to dziecko się wprowadza w coraz to większe i coraz to głębsze nauki, bo jego umysł byłby nie mógłby przyjąć tych rzeczy, prawda? Gdybyśmy takiemu dziecku chcieli mówić o skomplikowanych zasadach prawa, różnych praw, które dzisiaj są, które człowiek wykorzystuje w życiu normalnym, bo my, bracia i siostry, sami się nawet nie zastanawiamy. My często mówimy do telefonu, ale jeszcze żaden z nas nie próbował pomyśleć, dlaczego to, jak to się stało, że głos po drucie. Czemu po sznurku akurat? Od bielizny do prania nie przeszedł, tylko po drucie przeleciał ten głos do parę tysięcy mil na drugi koniec świata i możemy rozmawiać. Albo co to się stało, że stąd kilkaset kilometrów ktoś mówi, a my możemy go u nas na kawałku szkła zobaczyć. Więc my właściwie się nie zastanawiamy nad tym. I to nie, ja nie mam na myśli, żeby chrześcijanin potrzebował przemyśliwać nad tym, ale mamy to na myśli, bracia i siostry, że jako inteligentne istoty my chcemy wiedzieć dlaczego i w co i jak my mamy wierzyć. Więc może niejednego z nas to nie interesuje i nigdy człowiek nie próbuje myśleć. On wystarczy, jak mu gałkę przeciśnie, o tam przekręci od radia i wie, że tam ktoś mówi. Ale nigdy nie próbował w życiu pomyśleć dlaczego. Co to się stało? Czy to diabeł zrobił, tak jak starzy dziadkowie myśleli jeszcze niegdyś, że to od diabła jest? Czy to rzeczywiście da się wytłumaczyć? A to jednak da się wytłumaczyć. Wszystko się da wytłumaczyć, tylko człowiek musi najpierw ćwiczyć i gimnastykować swój mózg. Jak go wygimnastykuje dobrze, to bracia i siostry to też byli ludzie, co zrobili. Tacy sami jak my, z takim samym mózgiem, taką samą krew mają i takie samo serce. Dlatego my staramy się ćwiczyć nasz umysł w rzeczach duchowych, biblijnych. Do tego służy nam pokarm duchowy. Wczoraj żeśmy mieli taką rozmowę krótką na temat, pewien temat wieczorem u Braterstwo Tomala na temat orłów zwróciliśmy kilka słów uwagi i mnie przyszło na myśl może, że chociaż już w pewnym miejscu dzieliłem się z braćmi i siostrami tym tematem, to jednak przyszło mi na myśl, żeby ten temat powtórzyć, bo bardzo ciekawe, charakterystyczne cechy są tego ptaka. I bo myśmy rozbierali pytanie właśnie o tych złotych naczyniach z Egiptu. Więc te niektóre właśnie nauki ludzi świeckich pomagają nam do zrozumienia głębiej Słowa Bożego. Więc kiedy my, bracia i siostry, mamy na uwadze ten wiersz, który Chrystus Pan powiedział w Ewangelii świętego Łukasza w 17 rozdziale, a w 37 wierszu, to tam jest ten wiersz, który my bardzo często cytujemy i bardzo często go powtarzamy. Że mówi tak Pan, że odpowiadając, kiedy Pan im powiedział tą przypowieść, że jeden będzie na roli, a jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony, to uczniowie pytali się Go, a gdzież Panie? A Chrystus Pan im odpowiedział w taki tajemniczy sposób. Gdzie będzie żer, tam się zgromadzą i orły. Gdzie będzie żer, tam się zgromadzą i orły. Więc powiedział im właściwie pytaniem na pytanie im odpowiedział. I dlatego ludzie, którzy nie chcą myśleć, to niestety dla tych ludzi nie jest ani prawda, ani religia, ani stanowisko. Bardzo często zazdroszczą po tym albo braciom, albo innym ludziom, że się im dobrze powodzi, że mają ładne domy, że im jest dobrze, ale całe życie nie próbowali myśleć po prostu. Nie uważali ten wysiłek za słuszny i za właściwy. I dlatego czasem mają pretensje i zazdrość w stosunku do tych ludzi, którzy chcą myśleć, a przez to właśnie ćwicząc się w myśleniu, mogli coś więcej osiągnąć w życiu od nas. Ale też dostępny dla nas wszystkich. Bo Chrystus powiedział, że gdzie będzie żer, tam będzie i pokarm. Tam jest też i pokarm. Czyli, że tam się też zgromadzą i orły, te królewskie ptaki. Tu jest w naszej polskiej Biblii powiedziane ścierw, ale w poprawnym tłumaczeniu to powinno być żer, czyli pokarm. Tak dosłownie mówiąc pokarm. Gdzie będzie pokarm, żer, tam się zgromadzą i orły. Więc Pan Jezus powiedział właśnie, że to jest ten pokarm dla tych ptaków. Że dwóch, mówi, jest na roli. Dwóch widzimy, czasem nawet mąż i żona. Całe życie ze sobą żyją, przemawiają do siebie i nie może jeden drugiego przekonać. Bo tak Pan powiedział. Jeżeli ten drugi ktoś nie chce myśleć, no to ten został zostawiony na roli, a ten został wzięty. Ten, kto chciał myśleć, zastanawiać się nad zagadnieniami biblijnymi. I tu widzimy, bracia i siostry, właśnie ten piękny symbol, który Chrystus Pan powiedział, że my byśmy może nawet nie wiedzieli. No, czytamy ten wiersz, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, dlaczego Pan Jezus takie porównanie zrobił? Albo dlaczego Pan Jezus porównanie zrobił z lilii? Widzimy, Jezus, jeżeli chodził po ziemi, to On obserwował życie i przyrodę i one służyły Mu jako podstawę do wielu kazań i do wielu przykładów. Bo On na każdym kroku starał się myśleć. I my, bracia i siostry, wiemy, my byśmy też nie wiedzieli, ja bym też nie wiedział, bo nigdy bym tego nie wiedział, gdyby nie byli ludzie, którzy wykształceni ornitologowie, którzy badają życie zwierząt, jak, czym one się karmią, w jaki sposób gniazda budują, jak ich zwyczaje, no to my byśmy nic nie wiedzieli o tym królewskim ptaku. Ale ci ludzie, właśnie profesorowie, naukowcy, którzy poświęcają czas nad badaniem przyrody, to oni nam pomogli, że my możemy lepiej zrozumieć te słowa i ten przykład Jezusa, że gdzie będzie żer, tam się zgromadzą i orły. Chrystus Pan, lud Boży, przyrównał do tego królewskiego ptaka. I to jest nie nasze porównanie. Moglibyśmy nigdy na ten temat nie myśleć i może nawet nie mielibyśmy prawa myśleć, gdyby nie to, że Chrystus nas upoważnił do tego, bo tak powiedział. Więc jeżeli Pan Jezus zrobił przykład z tego ptaka, że powiedział nie, że tam się zgromadzą chrześcijanie, lud Boży, bracia Chrystusowi, tylko powiedział orły, to myślę, że nam wolno trochę poczytać w historii wiedzy przyrodniczej, zastanowić się nad tym, jakie charakterystyczne cechy są tego ptaka, że Pan Jezus zrobił takie piękne porównanie. My, bracia i siostry, wiemy, że dzisiaj wszystkie narody świata to wzięły sobie za emblemat, jako godło państwowe. Nie wiem, czy Stany Zjednoczone też mają, ale też widziałem w kilku miejscach takiego orła, nie taki jak polski, ale taki w locie, zdaje się, to jest orzeł, widziałem w paru miejscach. Ale przeważnie wszystkie narody w Europie to za emblem godło narodowe mają orła. Polska też miała i do dzisiejszego dnia ma orła jako symbol narodowy, tylko bez korony. Koronę mu zdjęli, dlatego że tak jak wczoraj mówiliśmy, wypełniły się czasy pogan, więc nawet orłowi, temu ptakowi królewskiemu w Polsce też zdjęli koronę z głowy i malują go już teraz we wszystkich urzędach na sztandarach bez korony. Dlatego, że musi się że się wypełniają, musi się wypełnić to, co Pismo Święte mówi. I dlatego widzimy, bracia i siostry, że chociaż narody te, które wzięły ten symbol tego szlachetnego ptaka, pięknego, orzeł jest królem ptaków nazwany. A dlaczego? Są do tego logiczne i słuszne podstawy, że orzeł nazwany jest królem ptaków. Ale te wszystkie narody, które sobie wzięły orła za symbol narodowy, to są niegodne tego, bo one powinny sobie wziąć sępa albo jakie inne krwiożercze stworzenie. A widzimy, bo orzeł ma bardzo piękne, charakterystyczne cechy. Bardzo charakterystyczne cechy są i nie dość, w przypowieści Salomonowej w 30 rozdziale, a w 19 wierszu czytamy, tam w tym wierszu powiedział mędrzec Salomon, że są niedoścignione jego drogi. Trzy rzeczy tam podaje są nieznane dla człowieka. Co człowiek nie może doścignąć, między innymi mówi drogi orlej na powietrzu. Tak tam powiada Salomon w przypowieściach. Czyli bardzo trudno, dlatego nawet w jednym z magazynów ostatnich czytaliśmy, że uczeni, żeby zbadać życie tego ptaka, to musieli się w niebezpieczeństwie, z narażeniem własnego życia, wydrapać na wysoką skałę do gniazda. Musieli zaobserwować, kiedy orlica poleciała pokarm dla tych młodych orląt, bo ona wtedy by zabiła, nie dopuści nikogo do gniazda. I na tej skale w trzech alpinistów wspinali się kilkaset metrów po skale, że ubezpieczali się wzajemnie liną i hakami. I tam dopiero młodemu orlątku przypięli mały nadajnik radiowy przy nodze. I potem dopiero właśnie z oddalenia mogli odbierać sygnały, które ich informowały o życiu tego ptaka. Gdzie on się znajduje, co on robi, kiedy gniazdo opuszcza, po prostu od maleńkiego pisklęcia. I dlatego oni opisują nam właśnie te piękne zdarzenia. Te piękne zdarzenia. My wiemy, tak jak powiedział prorok pański Ijob, podobnie my, chrześcijanie, powinniśmy z każdej rzeczy brać piękny przykład. Ale zanim odczytamy jeszcze to proroctwo, to już pierwsze wyrażenie o tym królewskim ptaku, to mamy zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, kiedy wielki wódz narodu żydowskiego uczynił piękne porównanie do błogosławieństw, jakie ten naród spotkał w swoim życiu. I gdzie właśnie przemawiając do Żydów, to powiedział tak Mojżesz: wyście widzieli, co uczynił Egipczanom, jaką was nosił niby na skrzydłach orłowych, a przywiodłem was do siebie. Przetoż teraz, jeżeli słuchając posłuszni będziecie głosu mego i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia. I my tutaj widzimy, jak pięknie porównanie jest uczynione, że przypomniał Mojżesz swojemu narodowi, że wyście widzieli, co uczynił Egipczanom, a was nosiłem niby na skrzydłach orłowych. A niby nas, co to znaczy? No my tak sobie przeczytamy ten wiersz, czy to coś znaczy, że nas nosił niby na skrzydłach orłowych? A my przejdziemy sobie do tej historii, bo tak jest. Orlica właśnie na skrzydłach nosi swoje pisklęta. Młode, kiedy jeszcze one fruwać się nie nauczają, nie nauczą, zanim ich nauczy fruwać, ale potem już one muszą już potem o własnej sile. O własnej sile muszą już unosić się w powietrzu, muszą sobie same szukać pokarmu. Ale do tego czasu, zanim to uczynią, zanim są jeszcze pisklętami, to orlica nosi ich na skrzydłach. I dlatego Ojciec Niebieski nam również dawał te wielkie błogosławieństwa, gdzie każdy brat i każda siostra może powiedzieć w swoim życiu, mogłaby w historii, na pewno każdy z nas ma przeżycia, gdzie możemy widzieć te wielkie błogosławieństwa Boże, które nam Ojciec Niebieski nas ochraniał, dodawał nam mocy i siły. I my, bracia i siostry, musimy nie zapominać o tych błogosławieństwach, że Ojciec Niebieski nosił nas niby na skrzydłach orłowych. Ale mogą się zdarzyć trudności i doświadczenia. Jeszcze ten wiersz, o którym mówiliśmy w 39 rozdziale proroctwa Ijobowego. A 30 wiersz, to jak mówi Izali, nie na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje. My gdybyśmy nawet nie mieli nauki świeckiej, to w Biblii bardzo dużo znajdziemy pięknych określeń co do tego pięknego ptaka królewskiego. Że mówi Izali, nie na rozkazanie wzbija się orzeł w górę i na wysokich miejscach buduje gniazdo swoje. Dlatego ptak, orzeł, jest tym ptakiem, który najwyżej wzbija się w powietrze. Żaden z ptaków nie potrafi tak wysoko wyfrunąć jak orzeł. I my, bracia i siostry, mamy, jeżeli Jezus powiedział o braciach swoich, o ludzie swoim, o swoim kościele, że oni są tymi orłami, które zgromadziły się do tego żeru, którym jest prawda Słowa Bożego, to o, bracia i siostry, to jest, my musimy wzbijać się również bardzo wysoko. Jeżeli chcemy właśnie sięgać do głębokich rzeczy Bożych, jeżeli chcemy osiągnąć wysoką nagrodę królewskiego kapłaństwa, to my, bracia i siostry, ptak, orzeł to jest ptak, który lubi wysokości. Chrześcijanin, jeżeli będzie całe życie spędzał przy ziemi, tutaj tylko, w tych ziemskich oparach, ziemskich poczynań, ziemskich pragnień, ziemskich zainteresowań, ziemskich kłopotów i ziemskich trudów, to to nie jest orzeł. Bo orzeł, jeżeli tylko będzie mówił o tym, jak ciężko jest żyć i ile doświadczeń ja spotkałem w życiu, no i jak mi jest trudno, jakie są wysokie podatki, jakie doświadczenia i trudności, to bracia i siostry, orzeł żyje ponad tym wszystkim. Bo orzeł wzbija się wysoko. On lubi bardzo często nawet nad chmury wzbijać się. Jak na zakończenie często robimy ten obraz, że kiedy burza przychodzi zwłaszcza, to orzeł zlatuje nad chmury. Bo on tam jest spokojny, tam sobie wtedy szybuje w powietrzu, a tu na ziemi błyskawice, gromy. A on dopiero potem z powrotem wchodzi w atmosferę, kiedy już jest po burzy. I dlatego właśnie bądźmy tymi duchowymi orłami. Przez ten pokarm, duch Słowa Bożego, my, bracia i siostry, mamy, chrześcijanin to jest istota, który myśli swoje, uczucia i serca wznosi wysoko. I to wtedy jest ten człowiek bogaty, o którym mówi Pismo Święte i tak jak tu powiedział Hiob, że bardzo wysoko buduje gniazdo swoje. My to gniazdo budujemy aż poza wtórą zasłoną. To jest w takim miejscu, bracia i siostry, że nam go tam nikt nie osiągnie, ani nikt nie zniszczy, ani nikt nie odbierze. Te wszystkie gniazda, które tu budujemy na ziemi, choćby były ze stali zrobione i nie wiem z czego, bracia i siostry, to albo rdza, albo złodziej, albo pożar, albo powódź, albo jeszcze wojna, jakaś bomba czy cośkolwiek może nam zniszczyć. Ale to gniazdo, które my budujemy za wtórą zasłoną, jest nieosiągalne dla żadnego wroga. Jeżeli my tylko właśnie to gniazdo, tak jak tu jest powiedziane, że na wysokim miejscu buduje gniazdo swoje. Dlatego my, bracia i siostry, nie budujmy gniazda tu na ziemi, bo to wszystko zostanie od nas odjęte. Wcześniej czy później to i tak, choćby nie było odjęte od nas, to sami to opuścimy. I nic ze sobą z tego nie weźmiemy. Nic, ani jednego skrawka, ani jednego włoska. To, co tutaj zbudujemy i napracujemy się całe życie, zostawimy albo rodzinie, albo obcym ludziom, którzy czasem jeszcze może, jeżeli są zgodni, to się zgodnie podzielą, a czasem jeszcze będą się całe lata procesować. No czy jeszcze w inny sposób przyjdzie jakaś inflacja czy coś. I tak jak braciom pokazywałem ten miliard marek, za niego można było kupić w tym czasie niecały bochenek chleba. Niecały bochenek chleba. I tu, bracia i siostry, widzimy, że to gniazdo, to jeżeli chrześcijanin będzie miał przywiązanie do gniazda duchowego, to on wszystkie uczucia musi mieć właśnie wysoko. On to gniazdo swoje buduje w tym miejscu, gdzie ani mól, ani rdza, ani złodziej, ani żadna siła mu go nie zniszczy, ani nie odbierze. I to właśnie, co powiedział piękne w tym pięknym proroctwie, że lata wysoko, lubi wysokości i wysoko buduje swoje gniazdo. Dlatego my, bracia i siostry, bądźmy również podobnymi orłami. Bądźmy również podobnymi orłami, chociaż czasem orzeł buduje bardzo niewygodnie gniazdo. To jest już drugi obraz. Orlica buduje w ten sposób gniazdo, ale bardzo, czasem do 1,5 tony waży to gniazdo, że trzeba byłoby dość dużego troka, żeby to, bo ona buduje w takim miejscu, żeby czasem wicher albo burza, jeżeli to jest na skalę, nie porwała jej tego gniazda. Ale kiedy nas nosi tych ciężkich rzeczy, to uczeni podpatrzyli, że buduje bardzo ciekawie gniazdo orzeł, że z cierni buduje go, łamie gałęzie cierniowe i w ten sposób, że kolcami obraca do środka. Ale potem orlica, kiedy ma wylągać młode orlątka, to wyskubuje puch swojej piersi i wyściela puchem to gniazdo. I kiedy młode orlątka się wylęgną i mają jakiś tydzień, to potem orlica wyrzuca ten puch z gniazda i one w tym gnieździe już bardzo mają niewygodnie, ponieważ ich tam kłuje i muszą bardzo szybko to gniazdo opuścić. To gniazdo jest niewygodne dla nich, a oprócz tego uczeni stwierdzili, że to młode orlątko, zanim wyleci z tego gniazda, to ono nie może sobie tam wygodnie usiąść, bo to go kuje, to ono musi stale się unosić tak na nóżkach, bo ono jeszcze nie ma pierza, jest gołe, prawda? Więc musi się stale unosić na tych nóżkach i to wyrabia orłowi siłę w szponach. On sobie przez to wyrabia siłę w szponach. Dlatego tu możemy z tego też piękną lekcję zaczerpnąć, że to gniazdo, które my tu mamy na ziemi, to znaczy to życie nasze, to nam się zdaje, że nam Pan Bóg tak niewygodnie ułożył. No może nie wszystkim na ziemi, bo tak jak powiedziałem, że niektórzy chrześcijanie, w ogóle niektórzy ludzie to musieliby jeszcze zobaczyć. Zresztą sami może zapomnieli, jak dawniej nie żyli i co dawniej jedli i jak dawniej spali. Ale bracia i siostry, my mówimy, to Pan Bóg nie dlatego zsyła na nas trudności i doświadczenia, żeby Pan Bóg nas nie miłował, tylko one są potrzebne dla rozwoju nowego stworzenia. Jeżeli cierpienia i doświadczenia i trudności, my czasem mówimy o trudnościach, a no mówi ten ktoś albo coś, tak się stało, że znalazł się w takich warunkach. To Pan na to zsyła te warunki, żeby wypróbować nasz charakter. Czy my obierzemy dobrą drogę, czy złą? To nie są na to, są na to te trudności i nasze doświadczenia są po to. Chrześcijanin znajduje się w różnych warunkach życiowych, a żeby Pan chce go doświadczyć, jaką on drogę obierze. Czy dobrą, czy złą. I one właśnie, to gniazdo niewygodne, te trudności, doświadczenia życiowe, troski, cierpienia, które my przeżywamy, to one są na to, żebyśmy się tutaj nie przyzwyczaili za bardzo na tej ziemi. Bo niektórzy bracia i siostry sobie pobudowali, zamiast tam wysoko, tak jak orzeł, te gniazda, to pobudowali sobie wspaniałe gniazda tutaj na ziemi, tak się do nich przywiązali jak żona Lotowa. Że po tym, kiedy trzeba było go opuścić, to nie miała siły, żeby głowy nie zwrócić do tyłu i została jako pomnik na wieki wieczne. Podobno do dzisiejszego dnia jeszcze tam Żydzi pokazują jakąś skałę. No nie wiadomo, czy to jest prawda, że to jest akurat ta skała do tego czasu. Ale wiemy, że historycznie to jest prawdą, że tak się stało. Bo to gniazdo właśnie dlatego jest niewygodne, więcej nawet jest bezpieczniej dla nas, kiedy ono jest niewygodne, przeżywamy doświadczenia i trudności, bo my tym więcej tęsknimy wtedy za stanem chwały, radości i szczęścia, które otrzymamy z ręki Ojca Niebieskiego. Dlatego właśnie jest większa, tym większa tęsknota. I dlatego to młode pisklątko, bracie i siostry, ono mając tak niewygodnie w tym gnieździe, że go kuje, to ono musi opuszczać to gniazdo szybko. I wtedy właśnie orlica uczy go fruwać. Ta orlica uczy go wtedy fruwać, a w jaki sposób? To czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej. W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy w 32 rozdziale od 11 wierszu. Wszystko mamy w Piśmie Świętym zapisane dla naszej nauki. 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział od 11 wierszu mówi tak. Jako orzeł wybawia orlęta swoje i nad orlętami swoimi latając rozkrzeża skrzydła swoje, bierze je i nosi je na skrzydłach swoich, tak Pan sam prowadził go, a żaden obcy Bóg nie był z nim. O braterstwo, mówi dalej, i wyniósł go na wysokie miejsca ziemi, aby używał urodzajów polnych i uczynił, aby stał miód ze skały i oliwę z opoki twardej. Że mówi, jako orzeł wybawia orlęta swoje nad orlętami swoimi latając, rozszerza skrzydła swoje, bierze je i nosi je na skrzydłach swoich. Kiedy to orzeł czyni? Właśnie wtedy to orzeł czyni, że kiedy młode orlątka, nie mając niewygody gniazdo, a one wyskakują wtedy z tego gniazda, to wtedy by zleciały na dół ze skały, rozbiłyby się, bo nie umią jeszcze dobrze fruwać. Więc takie młode orlątko, lecąc na dół jak kamień, rusza skrzydełkami, broni się. To wtedy orlica podlatuje pod niego, bo by się rozbiło na ziemię, bierze go na skrzydła i znowuż go wynosi wysoko w górę i znowuż go zrzuca. I codziennie powtarza takie lekcje z młodym orlątkiem. Codziennie bierze go właśnie w ten sposób na skrzydła, że go wynosi wysoko, potem go zrzuca, aż to orlątko wyrobi sobie siłę w skrzydłach taką, że może już o własnych siłach unosić się w powietrzu. Tak jak tu pięknie jest powiedziane, że bracia i siostry, właśnie w ten sposób nasz Ojciec Niebieski ochraniał nas na początku naszej drogi życiowej. Stale mam na myśli ten przykład, już go kilka razy opowiedziałem. Braciom też opowiem, jak jeden z naszych braci został wezwany do wojska, a to było kilka miesięcy po poznaniu prawdy i nie wiedział, co zrobić. Najpierw odmówił przyjęcia broni, to znaczy w służbie wojskowej karabinu, że jako chrześcijanin nie chciał mordować. To właśnie dostał się do więzienia, ale różne mu tam robili trudności, doświadczenia, że przeżywał troski takie, że o mało co się już nie załamał. Ale kiedy właśnie w tym więzieniu będąc, to przełożony tego więzienia kazał mu raz pozamiatać biura tych oficerów, tych generałów, gdzie oni tam przebywają w wojsku. I tam właśnie, kiedy korytarz zamiatał jako więzień, usłyszał przez uchylone drzwi, bo drzwi były do kancelarii trochę uchylone, rozmowę i usłyszał swoje nazwisko. I kiedy właśnie przystanął tak, że zamiata pod tymi drzwiami, a tam akurat oni się naradzali, ci oficerowie, co jeszcze zrobić, żeby złamać tego brata. Więc uradzili, że jeszcze postawią go przed kompanią wojska i pod murem, że go rozstrzelają. Ale tylko tak go postraszą. Oni sobie tak radzili. Jak się nie załamie, no to go... Jak się załamie, to dobrze. Jak się nie załamie, no to go puszczą. Zwolnią go już. I on właśnie podsłuchał całą tą rozmowę i wtedy się wycofał. I oni zrobili cały taki po prostu teatr. Zwołali wojsko, postawili tych z karabinami jego pod murem. Ale on, Pan mu już dał właśnie to błogosławieństwo, że on to już wysłuchał całą tę rozmowę, on z góry już wiedział, jak to będzie wyglądać i uśmiechał się, w sercu spokojny był. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, bo to on był na początku w prawdzie. On sam nam potem opowiadał w zeznaniu swoim, że w ten sposób Ojciec Niebieski, kiedy my jesteśmy na początku naszej drogi, to ochrania nas od trudnych doświadczeń, od różnych trudności, w różny sposób, chociażby je przeżywamy, ale dodaje nam siły. Ale to jest tylko na to, żebyśmy my sami umieli się nauczyć fruwać. Żebyśmy my potem mogli trochę już o własnych siłach lądować na skrzydłach. Nie tylko, żebyśmy stale potrzebowali podpory, żeby stale nas ktoś podniecał, popychał, a nie tędy, a tamtędy, a w tą stronę, a w tamtą stronę. Chrześcijanin musi się nauczyć tej samodzielności, bracia i siostry. Musi się nauczyć tej samodzielności, żeby mógł zdążać właśnie do tego niebiańskiego gniazda, poza którą zasłoną. I dlatego widzimy, bracia i siostry, ta próba skrzydeł, ona się odbywa z tej strony zasłony dla tych orłów. Ona się odbywa, ta próba skrzydeł, ta próba naszej wiary, doświadczeń, a szczególnie to, że jeżeli orzeł chce wzbić się wysoko, to on wtedy jak złapał barana, bo orzeł ma taką siłę w szponach potem, że on czasem barana potrafi nawet wynieść na skałę. Ale z tym baranem nie może zlecieć 500 metrów w powietrze, musi go puścić. Dlatego my, bracia i siostry, pamiętajmy o tym, że im wyżej chcemy wzlecieć duchowo, to tym lżejszy powinien być nasz ciężar fizyczny. Różnych trosk, kłopotów, doświadczeń życiowych, bo to są wszystko ciężary, które przeszkadzają temu orłowi, że on nie może się wzbić wysoko. I dlatego, bracia i siostry, to jest bardzo szeroko w Biblii opisane. Ja nie będę cytował wierszy, żeby nie robić za dużo trudności i nie przedłużać naszych rozważań. Wszystkie te wiersze, które nam mówią na ten temat, właśnie w jaki to sposób ten młodzieniec przyszedł do Pana, a jedną rzecz mu Pan kazał uczynić, wszystko uczynił z zakonu, a tej jednej rzeczy nie mógł uczynić, spuścił głowę i odszedł. Ona była mu ciężarem, że nie mógł właśnie jako ten orzeł wzbić się od ziemi, bo był za bardzo przywiązany do ziemi. Nie mógł się wzbić od ziemi. Nie mógł właśnie uczynić ofiary swojego życia, z tego wszystkiego, co posiada. Dlatego orzeł musi, kiedy właśnie te ćwiczenia orlica z nim robi, z młodym orlątkiem, kiedy on do tego stopnia, że orzeł ma największą rozpiętość skrzydeł, dlatego jest największym z ptaków, dlatego nazwany jest królem ptaków między innymi. Że jego skrzydła dochodzą do 2 metrów rozpiętości. Potężne skrzydła, które są symbolem miłości. To jest symbolem miłości, że my przez to, że przeżywamy doświadczenia i troski i trudności, Ojciec Niebieski przez różne trudności, Jezus Chrystus, właśnie one mają spowodować to, żeby nam jak największe te skrzydła urosły. Te skrzydła miłości, abyśmy na nich mogli się wzbić jak najwyżej. Kiedy osiągniemy doskonałą miłość, tą metę chrześcijańskiego charakteru, to wtedy będziemy mogli właśnie jako zwycięzcy przejść tak wysoko, że aż poza którą zasłonę do stanu chwały do Ojca Niebieskiego. I to właśnie jest potrzebne temu orłowi. I nic też dziwnego, że ta miłość powoduje, że te orlęta w tym gnieździe to się tulą do siebie. Bo tak jak powiedział święty apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a w 14 wierszu. Bracie i siostry, wybaczą mi, że ja to cytuję z pamięci, ale na pewno tak jest. Tam święty apostoł Paweł powiedział, miłość Chrystusowa co robi? Przyciska nas, wiąże nas, ona nas przyciska do siebie. Ona nas wzajemnie wiąże, ona nas przyciska. Ale jeszcze nie tylko to, bracia i siostry, że ona nas przyciska do siebie wspólnej miłości, ale przyciska nas miłość Chrystusowa. Miłość Chrystusowa przyciska nas, czyli Jego potęga wielkiej miłości Chrystusowej. Że zanim kto pierwej umiłował, my Chrystusa czy Chrystus nas? Chrystus pierw nas, jeszcze zanim byliśmy grzesznikami, aniśmy o Nim nie myśleli wcale, a On już nas umiłował i tyle wycierpiał za nas, cała śmierć, wszystkie katusze, bracia i siostry, że nie miał miejsca nawet, gdzie by głowę skłonić na ziemi. Syn Boży w najniechlujniejszym miejscu przyszedł na świat nawet, bo nie było nawet miejsca, widzimy. Ktoś by tak powiedział, że jak to ten Pan Bóg dopuścił na to? Syn Boży powinien przyjść w najpiękniejszym pałacu na ziemi, w jakimś wspaniałym łożu ze złota, a bracia i siostry, w stajni się to odbyło. A potem, kiedy przeglądamy życie Jezusa, Jego doświadczenia, co On miał w życiu, że żył tylko z cudzej łaski, to co inni Mu dali jeść i co inni Go przenocowali, bracia i siostry, Jego właśnie bliźni, Jego bracia, a widzimy ci, którzy Go miłowali, którzy Mu oddali serce. I dlatego jest ta miłość Chrystusowa i Jego śmierć, Jego wielkiej ofiary, ona nas przyciska. Bo my to jesteśmy przyzwyczajeni tych miłować, co nas miłują. Jak nam ktoś kupi parę butów, albo przyśle ładną chusteczkę, czy powie, o jaki ten Franek dobry człowiek, ile on to zrobił dla mnie dobrego, dla prawdy, to my wtedy go miłujemy, prawda? Łatwiej się go miłuje. A widzimy, A Chrystus uczynił na odwrót. On nie czekał, aż my go umiłujemy, tylko on nas pierw umiłował. I dlatego święty apostoł Paweł powiedział, że ta wielka miłość Chrystusowa nas przyciska. Swoim ogromem, swoją potęgą, swoją wspaniałością i tym wielkim szczęściem. I my, bracia i siostry, mamy właśnie pamiętać o tym, że to, że my te rzeczy widzimy, to również jest piękną cechą tego królewskiego ptaka orła. Bo orzeł ze wszystkich zwierząt, ze wszystkich ptaków ma najwyższy wzrok. Często bracia i siostry już o tym słyszeli. Ale to jest ciekawe, jak prorok pański Izajasz mówi w 33 rozdziale, a w 16 i w 17 wierszu, że oczy tych orłów zobaczą ziemię daleką. I oczy Twe ujrzą ziemię daleką. I myśmy, jako chrześcijanie, mamy również taki piękny, głęboki wzrok, za co Bogu dziękujemy, że myśmy mogli już zobaczyć tą ziemię daleką, królestwo szczęścia, pokoju i radości, o które się modlimy, jak ono będzie wyglądać, a wielkie wspaniałe zmartwychwstanie, że ziemia cała stanie się rajem wiecznym. I dlatego, bracia i siostry, chrześcijanin musi mieć również taki ostry, bystry wzrok, jak ten orzeł. A w jaki sposób go zdobywa ten orzeł? A uczeni podpatrzyli, że tak jak wiemy o tym, że młode orlęta rodzą się ślepe, mają mgłę na oczach. I wtedy orlica po 2 tygodniach bierze je na skrzydła i wynosi je do słońca. Wtedy, kiedy jest największe promienie słoneczne są, słońce jak najmocniej świeci w południe, to wtedy ustawia ona w ten sposób to młode orlątko, że te promienie słońca w jakiś sposób działają na te błony, że przerywają te błony młodemu orlątku i ono wtedy przegląda na oczy. Ale czyni to nie jeden raz, lecz kilka razy. Chociaż już orlątko patrzy na oczy, to jeszcze go wynosi i stale do słońca kieruje jego dziobkiem, go zwraca, że te promienie słoneczne w jakiś sposób stwarzają, że te oczy orle są tak bystre, że gdy orzeł może być kilkaset metrów w powietrzu, a gdyby się tylko zając czmychnął na dole, to on już jak strzała się puszcza na dół. Ma taki ostry wzrok. Te uczeni stwierdzili, że te promienie słoneczne w jakiś sposób w oku orląt właśnie one wykonują jakąś przemianę, która sprawia właśnie, że ten orzeł ma tak bystry i daleki wzrok. A to również może być dla nas pięknym przykładem, że myśmy też byli ślepymi, prawda? Byliśmy ślepymi, a co nam wzrok otworzyło? Słońce Ewangelii, prawdy, Słowa Bożego. I my, bracia i siostry, jeżeli chcemy mieć bystry wzrok, to im dłużej... My wiemy, że w literalne słońce nie da się patrzeć, człowiek oślepnie. Nie radzę braciom i siostrom, żeby wyszli stąd i powiedzieli, ale tak kazał słońce patrzeć. Nie o to chodzi, bo taki słońce się patrzeć nie da. Ale to jest to słońce, bracia i siostry. Słońce Ewangelii, Słowa Bożego. I im więcej będziemy się wpatrywać w te słońce, to tym lepszy wzrok będziemy mieli. Im więcej i im dłużej, tak jak to orlątko, będziemy się wpatrywali w to słońce Ewangelii Chrystusowej, prawdy Bożej, to chrześcijanin będzie miał ten lepszy wzrok. Tym głębszy wzrok, tym głębsze spojrzenie na prawdy Słowa Bożego. On się wtedy nie da zbałamucić ani oszukać nikomu. I tu widzimy, umiłowani w Panu, że dzisiaj my jako chrześcijanie musimy pamiętać o tym, że bardzo ważnym jest, jeżeli chrześcijanin dzisiaj nie ma tej siły wzroku, tej potęgi, to dlatego dzisiaj widzimy tyle różnych kościołów, tyle różnych denominacji, co jeden to w inną stronę patrzy. A jeszcze oprócz tego orzeł ma, niedawno wyczytaliśmy w magazynie geograficznym, angielskim, piękną cechę, którą niedawno dopiero uczeni odkryli, że u orła wzrok to się tak zmienia, jak soczewka w aparacie fotograficznym albo w lornetce. No, nie wiem, czy będę braciom mógł to wytłumaczyć, ale kto miał lornetkę, to wie, że jak się patrzy na dalsze przedmioty, to trzeba wysunąć tą lornetkę. A na przedmiot bliższy, to on by się rozmazał. Trzeba znowu ogniskowa to się nazywa, tą ogniskową trzeba skrócić. I to trzeba albo automatycznie, urządzenia jakieś są elektryczne, które mogą to zrobić, albo ręcznie kierować w aparacie fotograficznym, czy w jakichś teleskopach, czy czymkolwiek. A orzeł to ma właśnie, Pan Bóg to urządził mu w ten sposób, że to dzieje się automatycznie wokół orła. Że kiedy on jest wysoko, to jego wzrok jest nastawiony na daleką odległość. A kiedy, jak strzała zbliża się do ofiary, to w jego wzroku właśnie dzieje się taka automatyczna regulacja, że on stale widzi ostro, zbliża się ta jego soczewka oka. Jego oko automatycznie się reguluje. I tu, bracia i siostry, moglibyśmy sobie wziąć jakiś obraz z tego? Również możemy wziąć. Kiedy przyglądamy się niektórym chrześcijanom, to 40 lat temu, patrząc na zagadnienia biblijne, widzieli je dobrze, z daleka. 40 lat wstecz. A dzisiaj właśnie zamiast doregulować swój wzrok, to widzimy to, co 40 lat temu widzieli, to dzisiaj nie widzą. 40 lat temu uczyli o którym przyjściu, o czasach pogan i wiele, że żniwo jeszcze nie skończone, że jeszcze w dalszym ciągu powołanie trwa, wąska droga niezamknięta i wiele, wiele innych zagadnień. A dzisiaj po 40 latach widzimy, widzą te rzeczy? Nie widzą, czyli nie są orłami, bo orzeł to ma wzroku ten układ, że jego wzrok on doregulowuje. I my również mając czasy i chwile, które przeżywamy, chrześcijanin, każdy brat i każda siostra musi również pamiętać o tym, że dzisiaj jeszcze na skutek doświadczeń, nauk i tego wszystkiego, co przeżywamy, to jeszcze powinniśmy ostrzej widzieć ten przedmiot, prawda? Bo my jako ci orłowie jesteśmy jeszcze bliżej tego przedmiotu, który my badamy. Więc nie powinien się nam nie rozmazać, a rozmazał się temu, kto nie poświęcił czasu na to, żeby patrzeć w Ewangelię, doregulować swój i głębiej zrozumieć Słowo Boże. To jest tak jak to dziecko, które 7 lat chodziło do pierwszej klasy. Nie da się, bracie i siostry. Dziecko, widzimy, takie nie może chodzić. Uczeń nie może chodzić 7 lat do pierwszej klasy. Z roku na rok musi postępować, musi regulować swój wzrok, żeby on im bliżej, tym bystrzej mógł widzieć te piękne przedmioty Słowa Bożego. I dlatego właśnie te obrazy, wszystkie one nam mówią o tym pięknym, że tu właśnie najorzeł, dlatego jest tym ptakiem, że jak wspominaliśmy, że najchętniej żywi się tym, co sam upoluje. No chyba gdyby go już wielki głód zmusił, ale to, co uczeni zaobserwowali, to orzeł tylko zjada to, co sam upoluje. I to nie może być padlina, tak jak sęp, który się żywi padliną. I tu jest też, powiedział święty apostoł Paweł w liście do Żydów, w 5 rozdziale, a w 14 wierszu, ale doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. Chrześcijanin ma mieć te zmysły wyćwiczone w tym kierunku. I doskonałym należy twardy pokarm, powiedział święty apostoł Paweł. My nie możemy się stale mlekiem karmić, bo wiemy, jakby mamusia stale mleko dawała dzidziusiowi, to z niego nigdy nie urośnie mężczyzna ani kobieta. I dlatego właśnie my jako dzieci Boże, tak jak ten orzeł, mamy wzrok bystry. My, bracia i siostry, staramy się widzieć jeszcze głębiej te przedmioty, któreśmy zaczęli badać na początku, bo na początku tośmy tylko mieli zaufanie do braci i miłość pociągła nas braterska i niektóre problemy, ale dzisiaj my musimy je widzieć tym głębiej, tym więcej cieszyć się Królestwem Bożym. My, bracia i siostry, mamy sobie nie pozwolić nikomu odebrać tej pięknej prawdy, bo dzisiaj jest wiele różnych proroków, wiele nauk, wiele filozofów, ale pamiętajmy, że ta prawda, którą poznaliśmy, ona jest najwspanialsza, ona jest na samej górze tych wszystkich rozważań, które dzisiaj, a właśnie robią wiele trudności ludowi Bożemu. Wiele trudności, wiele doświadczeń, a nawet i rozerwania. Dlatego stójmy w tym, cośmy się nauczyli. I dlatego pamiętajmy o tym, że młode orlęta są bardzo żarłoczne. Tam orlica nie może na starszy zimność zjeść. Dlatego my mamy być również takimi chciwymi na ten żer. Tak jak powiedział Jezus, że gdzie będzie żer, tam się zgromadzą i orły. Na ten pokarm Słowa Bożego, co jest dowodem, że bracia odrywają się od swoich zajęć codziennych, od pracy i chociaż w dniu szarym codziennym, chociaż w skromnym gronie, ale tu wspólnie jako te orlęta zebraliśmy się, żeby rozbierać Słowo Boże, co sprawia nam wielką radość. Ale też właśnie pokarm dodaje nam siłę i młodość. W 103 psalmie, a w 5 wierszu czytamy te piękne słowa, które chyba wszyscy znają, badacze Pisma Świętego. Kto czyta psalmy, to zna ten psalm na pamięć. Odnawiasz jako orła młodość moją, prawda? 103 psalm, 5 wiersz. Dlatego nie dajmy się nikomu wmówić, że my są starzy. Jakby wam kto, bracie i siostry, chciał powiedzieć, że się są starzy, to sobie nie dajcie tego powiedzieć. Bo Pismo Święte mówi, że odnawiasz jako orła młodość moją. My jesteśmy młodymi ludźmi, bo my mamy dopiero narodzić się poza którą zasłoną do wiecznej chwały i do wiecznego szczęścia. Ale ten pokarm daje nam tą młodość. Że, bracie i siostry, nieraz podziwiam, spotkałem już tu takie staruszki, istoty same nawet, ale takiej pełnej życia, energii, gorliwości, poświęcenia dla prawdy, dla braci, usługi, że podziwiam energię i żywotność tych ludzi. A jak tak już to siednie w kącie, ja już niedługo umrę, no to po tym myśli tylko o swojej śmierci i o tym, gdzie go kuje i gdzie go boli. Rzeczywiście taki człowiek bardzo szybko umiera. My psychicznie mamy się nie poddawać trudnościom i doświadczeniom, ale spożywać ten pokarm biblijny, bo on odnawia naszą młodość i doprowadzi do tego, że będziemy mogli otrzymać pierwsze zmartwychwstanie i to właśnie wieczne szczęście i wieczną radość. Dlatego właśnie jako napomnienie chciałem braterstwu jeszcze tylko przypomnieć, że tak jak powiedzieliśmy sobie, że ten orzeł, są, dla niego również grożą niebezpieczeństwa. Chociaż on jest najkrólem ptaków, ale może go pokonać najmniejszy ptaszek. On ma łacińską nazwę, ja w tej chwili nie przypominam sobie tej nazwy, nie zanotowałem. że ten maleńki ptaszek może pokonać orła w ten sposób, że siada mu na głowę. Siada mu na głowę i dziobie go tutaj, gdzie jest mózg. Bez przerwy kuje. Także doprowadzi go do zaćmienia i orzeł spada na ziemię, rozbije się. Może go uratować tylko, jak jest woda w pobliżu. Jeżeli jest woda w pobliżu, to orzeł wie o tym, wtedy szybko ląduje i głowę sadzi do wody i ten ptaszek musi uciec. I dlatego tu jest też obraz. My mamy taki jeden wiersz bardzo poważny, który chciałem... Jeszcze odczytamy dwa wiersze i zakończymy nasze rozważania. To, co Chrystus Pan powiedział, jest bardzo głęboka i poważna lekcja biblijna. Prorok Jeremiasz powiedział to. Bóg przez proroka Jeremiasza powiedział w 49 rozdziale, a w 16 wierszu, gdzie mówi tak: hardość twoja zdradzi cię i pycha serca twego. Ty, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, który się trzymasz wysokich pagórków, byś też wywyższył jako orzeł gniazdo twoje i stamtąd cię stargnę, mówi Pan. Więc pycha potrafi zgubić człowieka. To jest to pycha, jak człowiekowi się zdaje, że co ja już nie wiem, co ja już nie umiem, ile ja już zrobiłem, ile ja już ogłosiłem rzeczy, no jak ja jestem ważny, że bez mojej osoby to kto wie, czy by się obeszło nawet, no może, czy by praca mogła być prowadzona. Widzimy, tak ten ptaszek maleńki kuje tam w tę głowę. To jest największe niebezpieczeństwo, bracia i siostry. Że czasem najmniejsza myśl, czasem mała nauka, czasem mała rzecz, a może doprowadzić do ruiny duchowej. Chrześcijanin może musi być ostrożny, bo to są mikroby. Jak mikroby dostaną się do organizmu, to już jest za późno. Widzimy, że lekarz musi zawczasu je zniszczyć, bo jak one już znajdą się blisko i zajmą cały organizm, to już jest za późno. Trzeba je zniszczyć wtedy, jak dopiero ten mikrob jest mały. I my podobnie, jeżeli chrześcijanin dba o to, żeby był zdrowym, żeby się mógł rozwijać w duchu prawdy, żeby mógł osiągnąć żywot wieczny i nieśmiertelność, to musi pamiętać właśnie, tak jak tu powiedział prorok, że hardość i pycha serca twego, a mówi, ona doprowadzi do tego, że choćbyś jak orzeł wywyższył gniazdo twoje, to i stamtąd cię stargnę, mówi Pan. Bracia i siostry na pewno mają dość takich przykładów. Kiedy oglądniemy się wokół siebie, ilu ludzi już pycha zrzuciła. Te gniazda pobudowali też wysoko, a gdzie oni dzisiaj się znajdują, bracia i siostry? Dlatego mamy ten przykład, niech służy nam jako ostrzeżenie. Jako ostrzeżenie, bo właśnie ten orzeł, on jest tym pięknym ptakiem królewskim, o którym prorok pański Izajasz powiedział, że przed śmiercią zwłaszcza wzbija się najwyżej. W 40 rozdziale, a w 31 wierszu jest takie piękne zdanie powiedziane: a ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły, podnoszą się piórami jako orły, bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Tak powiedział piękne słowa prorok Izajasz. Dlatego bądźmy, bracia i siostry, tymi orłami, tak jak Chrystus Pan powiedział. W znaczeniu duchowym, obserwując życie tego pięknego ptaka, abyśmy mogli właśnie przed tym strasznym uciskiem, który się zbiera dziś nad światem, abyśmy mogli wzbić się na chmury, na tych skrzydłach miłości, jako ten orzeł, który przed śmiercią, kiedy w jakiś sposób przeczuwa, że ma zginąć, to on zlatuje tak wysoko, jak jeszcze nigdy nie był. I wtedy dopiero ginie, umiera. Dlatego my również, bracia i siostry, starajmy się, aby się wznieść do tego stanu, bo my dzisiaj możemy powiedzieć, że ten orzeł, najpiękniejszy orzeł, który był Chrystus, on sfrunął z nieba po raz wtóry po swoje orlęta. On sfrunął z nieba. Ten duchowy, piękny orzeł, który również, którym jest, możemy powiedzieć, pierwszym wzorem dla nas wszystkich, Pan nasz Jezus Chrystus, on powiedział w Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale, a w 28 wierszu te piękne słowa: a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani żaden nie wydrze ich z ręki mojej, co daj Boże, amen.